Witam Państwa na kolejnym odcinku podcastu More Than Points. Będzie to 10. odcinek, a moim dzisiejszym gościem jest Bogdan Zuzewicz. Witaj, Bogdan.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Nie bój się, wiem, że się trochę stresujesz, ale będzie dobrze.
Musiałaś mnie sprzedać.
Oczywiście, żeby tutaj trochę rozkręcić atmosferę od samego początku. Krótko Cię przedstawię, Bogdan, także potem dodaj, cokolwiek pominęłam, proszę Cię, bo mimo swojego młodego wieku, masz 28 lat, masz już całkiem niezły dorobek, jeżeli chodzi o trenera. Myślę, że niewiele osób w Twoim wieku może się pochwalić takim doświadczeniem. Wiem, że byłeś sparring partnerem Coco van de Veek, wtedy, kiedy Coco pracowała z Maćkiem Synówką. Oprócz tego pracowałeś na Białorusi jako trener kadry dziewczyn do lat 14. Współpracowałeś także z Martyną Kubką, Wojtkiem Markiem i Paulą Kanią przez różne okresy czasu. Do tego w tym momencie pracujesz z bodajże 17-latką, Rosjanką, tak?
19-latką. 19-latką. Mhm.
Co jeszcze do Twojego dorobku trenerskiego możemy dorzucić?
Przez 3 lata byłem sparring partnerem, hitting partnerem oficjalnym WTA Katowice Open. Miałem krótki epizod z Ukraińcem, obecnie 19-letnim, 20 bodajże junior na świecie, Ilia Beloborodko. Z tą współpracą z Pawłą Kanią to bym jakoś tam szczególnie nie przesadzał. To był, zdaje się, miesiąc, kilka tygodni treningu plus US Open. Czy coś oprócz tego z takich ważnych? No, jestem oficjalnie trenerem Polskiego Związku Tenisowego. Na razie póki co ta współpraca jest w dosyć ograniczonym wymiarze, natomiast formalnie tak jest. Myślę, że to będzie się rozwijało, ale to musi być dwustronna chęć.
Jak to się w ogóle stało, że w wieku 28 lat już tyle masz w swoim CV? Jak ta Twoja droga trenerska przebiegała?
To jest dobre pytanie. Myślę, że to się trochę złożyło różnych pomyślnych okoliczności, trochę mojego uporu i ambicji. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że zostałem hitting partnerem na WTA Katowice Open, co się z mojej perspektywy stało trochę przypadkiem. Tam się sprawdziłem, przynajmniej taki miałem sygnał zwrotny.
Moja zawodniczka bardzo się chwali.
Twoja zawodniczka trenowała ze mną przez cały tydzień i wygrała cały turniej, więc zdziwiłbym się, gdyby mnie nie chwaliła.
Chyba Cię potrzebujemy.
Właśnie. Słuchaj, anytime, numer znasz. Żeby było śmieszniej, to faktycznie w tych Katowicach było tak, że wszystkie zawodniczki, które ze mną odbijały, wygrywały swoje mecze. Naprawdę, to tak się złożyło. Trenowałem wtedy, akurat oczywiście na tym turnieju, o którym rozmawiamy, trenowałem z Alizę, trenowałem z Carlą Suarez Navarro i trenowałem z Camilą Giorgi. I w ćwierćfinale Kamila grała przeciwko Carli i Carla powiedziała, że ponieważ obie chcą ze mną trenować i obie chcą o tej samej godzinie, to ona zagra z kimś innym, no i przegrała ten mecz. No a oczywiście, wiesz, to ja nie mówię, że to moja zasługa, tylko po prostu się śmieję, że tak się złożyło. W finale zagrała właśnie Kamila z Alizę. I jeżeli dobrze pamiętam, to z obiema trenowałem przed meczem i obie mnie pytały, która wygra, i obu powiedziałem, że będzie zacięty mecz. I Alizę wygrała, broniąc piłek meczowych.
I tak jeszcze dopowiem, że tak chyba to był jedyny raz, kiedy Alizę wygrała z Giorgi. Także naprawdę coś to znaczy.
Tego to już nie wiem, natomiast jeżeli tak mówisz, to tym bardziej jest mi miło. Natomiast konsekwencją tego turnieju było to, że później zostałem zaproszony przez Carlę Suarez na Rolanda, który był tam bodajże miesiąc później, żebym z nią tam odbijał. Tam zupełnie przypadkiem wpadłem na Maćka Synówkę i na Coco. Zaproponowałem im, że skoro jestem i skoro mam sprzęt, to mógłbym z nimi grać. Oni mieli wtedy swojego hitting partnera, natomiast bodajże 3 czy 4 miesiące później Maciek wrzucił ogłoszenie, że szukają kogoś na stałe dla Coco na pre-season na 2 miesiące w Kalifornii. Ja do niego napisałem i mówię: Maciek, grać chyba umiem, wizę mam, angielski jest w zasadzie jak polski dla mnie. I, no i Maciek się zdecydował, no i poleciałem. I tak naprawdę od tego się wszystko dla mnie zaczęło.
Już od tego pierwszego momentu, jak byłeś sparring partnerem Coco, ale też mówiłeś mi wcześniej, że kiedy Maćka nie było na jakichś turniejach, również pomagałeś jej bardziej w roli trenera. Na samym początku już pierwsza taka współpraca z dość wysoko notowaną zawodniczką. Czy coś cię zaskoczyło na samym początku? Czy czegoś, czy jakieś lekcje ciekawe, którymi mógłbyś się podzielić?
Mnóstwo ciekawych lekcji. Pierwsze w ogóle moje takie wrażenie to było, ja jeszcze wtedy sam próbowałem trochę grać w futuresy. Nadmienię tylko, że ja nie byłem nigdy za bardzo dobrym zawodnikiem, gdzieś tam, nie wiem, 20 w juniorach w Polsce, więc żaden wybitny. I przyjechałem do tej Kalifornii i zobaczyłem, jak Maciek zorganizował cały proces treningowy, czyli ogólnorozwojówki, treningi tenisowe, jak odpoczynek był zaplanowany, jedzenie, jakby jaka taka dbałość o szczegóły. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i sobie pomyślałem, że no nie no, ja w Polsce nie jestem w stanie tak trenować, więc chyba nie ma sensu się oszukiwać, że kiedyś coś w tym moim tenisie osiągnę. Więc to był pierwszy szok. Drugie to, co było dla mnie ważne, to, że wszystkie pieniądze, które zarobiłem tam pod Coco za granie z nią, przeznaczyłem na to, żeby trenować razem z nią motorykę w Exosie, który wtedy się nazywał Athletes Performance w Kalifornii, żeby poczuć, jak się czuje zawodnik, który trenuje w takiej objętości. No bo tenisa robiłem tyle samo, co ona. Na motorykę się zapisałem tak samo, jak ona i to była ogromna lekcja, jak się czuje człowiek, który trenuje przez 10 dni, na przykład 8 godzin dziennie. 2 razy po 2 godziny tenis, plus 2 razy tam po prawie 2 godziny motoryka. I to mi dało taką perspektywę, jak można przesuwać te granice wytrzymałości, jak można się zmuszać do wysiłku, o którym bym nie pomyślał, że jestem w stanie wykonać. Kolejnym jakimś takim aspektem, tutaj duża zasługa Maćka, to było zobaczenie, jak radzić sobie z zawodniczką na przestrzeni 2 miesięcy, bo to nie jest takie proste, sama dobrze wiesz, być z kimś praktycznie 24 na dobę, każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy ma swoje humory, lepsze, gorsze dni. No wiadomo, silny charakter, tak, no bo raczej jak ktoś jest, Coco wtedy była, zdaje się, 35 na świecie, no to raczej to jest taki dominujący charakter, silny, więc różnie z tymi nastrojami bywało i Maciek świetnie tam zarządzał atmosferą w teamie. Czasami coś mnie prosił, żebym ja powiedział, żeby rozładować atmosferę. No na pewno jak na pierwsze takie doświadczenie hitting partnersko-trenerskie, no nie wiem, czy mogłem lepiej trafić.
No, wygląda na to, że naprawdę świetne doświadczenie i to też nie od razu wrzucone na taką głęboką wodę jako trener, tylko mogłeś po prostu sobie trochę też z boku poobserwować, jak tym wszystkim zarządzać. A chciałabym jeszcze zapytać.
Złożyło się idealnie, jeszcze tylko ci się wtrącę. Złożyło się idealnie, ponieważ najpierw byłem 2 miesiące jako hitting partner, więc nie miałem tej odpowiedzialności, tylko obserwowałem cały proces. Po czym polecieli do Australii i do Dubaju i dosłownie dostałem pod koniec lutego telefon od Coco, że z jakichś tam względów Maciek nie może przylecieć na Indian West Miami i czy ja bym przyleciał, i ponieważ znam cały proces, wiem jak trenowała i tak dalej, więc ja mówię, no to idealnie będę mógł zobaczyć, czy to, co widziałem, moje jakieś obserwacje i tak dalej, jak to się przełoży na treningi. No i tam, zdaje się, tydzień potrenowaliśmy przed Indian West, no i pojechaliśmy do Indian West właśnie i do Miami na turnieje. Wychodziłem na coaching przeciwko Bouchard, wiesz, to był dla mnie jako 22-latka, to był i ogromny stres, i świetne doświadczenie, także bardzo miło wspominam. Dziękuję Maćkowi, pozdrawiam za też.
Jak ci poszło na tych pierwszych 2 turniejach? To też ogromne, bardzo duże turnieje. Zresztą powiem ci, że dla mnie, jak ja zaczęłam współpracować z Petrą, to moim pierwszym turniejem z nią był Budapeszt, a zaraz potem też było Indian West Miami. Więc wiem, jak można się czuć, będąc pierwszy raz na tych turniejach i będąc już w roli trenera, tak? Czyli osoby, która jest odpowiedzialna tak naprawdę za cały performance zawodnika.
Jeśli chodzi o wyniki, to nie poszło nam najlepiej. W Indian Wells Coco przeszła pierwszą rundę z Cecil Karatanczewą i potem przegrała właśnie z Ginny Bouchard. Natomiast w Miami przegrała w pierwszej rundzie, przepraszam, w drugiej rundzie, bo w pierwszej miała baja, przegrała z Ulą Radwańską, którą wtedy prowadził Maciek Domka i przegrała z nią po, zdaje się, 3-godzinnym meczu w ciężkich 3 setach, połamała parę rakiet po drodze i się zachowywała no, co najmniej średnio. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie to było ogromne doświadczenie. Ja tam byłem, chłonąłem całym sobą wszystko, co się dało. Spędzałem, wiesz, godziny na kortach treningowych, patrząc, co robią inni trenerzy na kortach ze swoimi zawodniczkami, zawodnikami. Na siłowni też patrzyłem, co jakby z motorycznego punktu widzenia. No plus właśnie to wychodzenie na te coachingi. Pierwszy coaching, jak mnie Coco zawołała na meczu z Karatanczewą, to szczerze mówiąc nie bardzo pamiętałem zaraz po powrocie do boksu, co jej powiedziałem. Dopiero później na nagraniu zobaczyłem. Natomiast potem już
były to dobre rady? Się,
no raczej to było takie reassurance na zasadzie, że dobrze jej idzie, że statystyki pokazują, że dobrze sobie radzi tam w jakichś określonych aspektach taktycznych, które wcześniej omawialiśmy przed meczem. I jakby takie proste sugestie. No nie wiem, to też mi trudno ocenić samego siebie. Mam nadzieję, że nie było tak źle jak na pierwszy raz.
Ja pamiętam właśnie też w Indian Wells, jak Petra grała z Ostapenko i Ostapenko wtedy była top, w 10 była. I no Petra ma idealną grę na Ostapenko jeszcze w Indian Wells, gdzie te piłki tak lecą i się odbijają tak wysoko. To było po prostu no mecz do wygrania, po prostu aż się prosiło i fajnie ustaliłyśmy taktykę, Petra gra, bardzo dużo miesza, Ostapenko dużo psuje, wygrywa, było tam chyba 6-3 i w drugim secie też jakoś prowadziła już z breakiem, wzięła mnie na kort i ja wchodząc na ten kort po prostu czułam, że to zwycięstwo jest tak blisko i generalnie już nic nie musi, no musi po prostu tylko tą piłkę wrzucić w kort i już tyle. Ale byłam tak zestresowana, bo wiedziałam, że to może być jej, znaczy moje w ogóle również trenerskie pierwsze zwycięstwo top 10, a jej, no ona też bardzo dawno chyba nie wygrała właśnie z dziewczyną z dziesiątki, więc to też był taki duży krok. I pamiętam, że weszłam na ten kort i zaczęłam mówić w ogóle jakieś nie wiadomo co, ale mówiłam tak szybko, że w pewnym momencie Petra się na mnie spojrzała i tak się uśmiechnęła i mówi: spokojnie, będzie okej. Okay. I ja się zaśmiałam, mówię, a okej, okay, dobra, to już po prostu gra i ja wychodzę. I po prostu potem wygrała ten mecz i jak zeszła z kortu, to od razu tak się ze mnie śmiała, mówi: wow, i myślałam, że ja byłam zestresowana, ale twój stres mnie tak rozluźnił, że po prostu było mi tak łatwo grać po tym i się śmiałyśmy strasznie. Zawsze będę wspominać ten mecz, bo mój drugi turniej, może trzecie wejście na kort czy czwarte i aż moja zawodniczka wyczuła ten stres, ale zadziałało, bo udało mi się ją rozluźnić dzięki temu, więc wszystko okej. Okay. A jeszcze
dobry
tak wracając...
Dobry coaching to skuteczny coaching.
Dokładnie. Nieważne, co tam będzie, ważne, żeby zadziałało. Chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś o treningach z Coco. Mówiłeś 8 godzin dziennie, tak? 4 godziny na korcie, 4 godziny motoryki?
Tak.
Myślałam, że nie przez cały okres przygotowania.
Nie, oczywiście, że nie przez cały okres przygotowania. Ja sobie wyrobiłem bardzo dokładne notatki i mam gdzieś ten notes, więc pewnie musiałbym do niego pójść i zajrzeć. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, to okres przygotowawczy był rozplanowany na 8 tygodni i to był, zdaje się, 6 albo 7 tydzień i takich dni miało być 10, zdaje się, na przestrzeni 2 tygodni. Nie chcę teraz zmyślać, natomiast to było na pewno 10 dni albo 2 tygodnie robocze takich treningów. Mhm. Nie było to tak, że 8 godzin dziennie przez 2 miesiące, bo nikt by nie był w stanie takich treningów wytrzymać.
Tak przypuszczam, ale teraz sam fakt tego, że sam zdecydowałeś się przejść przez ten sam reżim treningowy, co miała Coco, jak to zmieniło twoją perspektywę na to, co, jak w ogóle pracowałeś, będąc młodszym zawodnikiem w Polsce i robiąc, przypuszczam, też kilka lat co najmniej przygotowań do każdego sezonu. I potem wyjeżdżając i robiąc takie przygotowanie z zawodniczką z pierwszej 40 świata.
Tak jak już zaznaczyłem, ja nie byłem nigdy zawodnikiem wybitnym, a zwłaszcza w tych młodszych kategoriach wiekowych, bo ja w ogóle bardzo późno zacząłem grać w tenisa, bo miałem ponad 10 lat. I zanim ja w ogóle zacząłem grać na takim poziomie, żeby rywalizować tu w Polsce, to już miałem tych lat tam pewnie, nie wiem, z 16. I nigdy mój proces treningowy nie był tak bardzo zaplanowany, nigdy nie miałem tak naprawdę trenera od przygotowania motorycznego takiego, wiesz, tak jak ty myślisz o trenerze przygotowania motorycznego i tak dalej. W zasadzie to sam sobie szukałem informacji, potem chodziłem na jakąś siłownię, chodziłem gdzieś po osiedlu czy coś. Także w ogóle z mojej perspektywy ten wyjazd to był takie, to było uderzenie w twarz i zobaczenie, że to, co ja robiłem, co zawsze myślałem, że jest trenowaniem, to tak naprawdę koło trenowania w ogóle nie leżało. I pokazało mi, jaki standard i jakość pracy muszę przyjąć ze swoimi podopiecznymi na przyszłość, żeby robić wyniki. I wydaje mi się, że to był taki ważny moment, który do dzisiaj gdzieś tam we mnie jest mocno zakorzeniony. Na zasadzie takiej, że ten standard pracy, który ja przyjmę, jakby będzie prowadził do określonych wyników. I teraz jakby w pewien sposób ja przez pryzmat tamtych doświadczeń, wiadomo, że nie jeden do jeden, ale próbuję ustalać standardy pracy ze swoimi zawodnikami czy tam zawodniczkami, czyli im się wydaje, że wystarczy zrobić tyle pracy, a ja mówię, że trzeba zrobić tyle pracy, no w związku z tym się spotykamy tutaj i pracujemy, tak? Bo ja wiem i pamiętam do dzisiaj, jakie to były treningi, jakie to były objętości, mam to wszystko, tak jak mówię, zapisane. Im się wydaje, że wystarczy tych treningów robić mniej, bo to do tej pory wystarczało. Ja ich przekonuję, że tak, ale jesteś starszy albo poziom jest wyższy, więc trzeba robić więcej. No i to jest takie trochę przeciąganie liny. Natomiast jakby, no, ja mam to cały czas w pamięci i staram się na bazie tego budować jakieś tam po prostu wymagania wobec siebie, wobec zawodników.
A obserwując, biorąc w takim razie pod uwagę ten standard pracy, który masz tak naprawdę od samego początku, to było też twoje pierwsze doświadczenie, nie tylko doświadczenie jako hitting partner, ale też na własnej skórze, dosłownie. Jak byś to porównał do standardu pracy, który mamy u nas?
Powiem tak, z tego co wiem, to mam w Polsce opinię trenera, który jest bardzo wymagający i który, no nie powiem, że zajeżdża zawodników, ale bardzo dużo wymaga od zawodników. Nie wiem, czy bym się z tą opinią zgodził, na pewno jestem wymagający, bo nasz sport jest wymagający. Spotkałem się na przestrzeni swojej pracy z kilkoma zawodnikami, bądź też zawodniczkami, których nie trzeba było namawiać do pracy. W tej chwili ta zawodniczka, z którą pracuję, jest taka, że tak naprawdę muszę ją stopować i uważam, że to jest idealny układ dla trenera, że on musi stopować zawodnika, bo może dobrać takie obciążenia, jakie uważa, że są najlepsze dla danej fazy, dla danego mikro, makrocyklu itd., itd. Natomiast większość moich podopiecznych raczej trzeba było motywować do pracy, przekonywać, że jeszcze tam dodatkowa godzina treningu, czy jeszcze dodatkowa jednostka motoryczna jest potrzebna, żeby w dłuższej perspektywie osiągnąć jakiś tam zamierzony cel.
I to jest dość ciekawe, bo ja też u siebie i z Petrą, i z Alizem miałam to, że też nigdy nie musiałam ich do niczego namawiać, a wręcz stopować. Jeżeli mnie kiedyś nie było albo nie było trenera motorycznego, to wiedzieliśmy, że jak damy program im, żeby zrobiły to, co mają zrobić, to zrobią to z 100% zaangażowaniem tak naprawdę za każdym razem. I tak naprawdę obserwując naturze, to widać tą widać tą cechę u większości zawodniczek, bo no jak inaczej można dojść do takiego poziomu, nie, po prostu tak naprawdę nie oddając się tej pracy w tym momencie, kiedy tej pracy trzeba się oddać, tak? Więc no, na pewno jest to coś, co wydaje mi się jest taką podstawą, a dla trenera praca się staje o wiele łatwiejsza, gdy zawodnik to w sobie ma.
Tak, zdecydowanie. Jedna uwaga. Ty do tej pory, z tego co wiem, pracowałaś z zawodniczkami, które już są dorosłe, świadome, są na turze, w pierwszej 50, setce, plus minus tej rewiry. Ja pracowałem z zawodniczkami, które były, umownie nazwijmy to, juniorkami do tej pory w większości. I w juniorkach można wygrywać tak zwanym talentem, czyli jakimiś tam predyspozycjami. Ktoś ma dobre czucie, ktoś ma fajny forehand, dosyć naturalny, albo ktoś jest w miarę sprawny naturalnie. I często jest tak, że tym zawodnikom czy zawodniczkom wydaje się, że tą swoją jedną bronią czy jedną cechą, które posiadają, mogą osiągnąć plan czy osiągnąć wynik taki, który by chciały. Natomiast
rozumiem, potem przychodzi, bo sama byłam jedną z tych zawodniczek.
No właśnie. Natomiast potem przychodzi okres tego transferu i nagle się okazuje, że samym super serwisem czy samym czuciem nie jesteś w stanie wygrywać meczów i nagle bez ciężkiej pracy się robi kłopot. No i tutaj przychodzi taki moment prawdziwej decyzji, ale nie takiej decyzji, że trener pyta, czy tak, jesteś gotowa ciężko pracować i zawodniczka odpowiada tak, tak, oczywiście i kiwa głową, a potem daje z siebie, nie wiem, 85% na treningu, tylko takiej prawdziwej, wewnętrznej decyzji na takim, wiesz, świadomym poziomie. Tak, daję z siebie maksa i jestem gotowa na to, czy gotowy na to, że może mi się nie udać. I tutaj chyba dochodzimy do największego problemu, z którym ja się spotykam u zawodników, czyli strach przed daniem z siebie maksa, bo jak dam z siebie maksa i nie wyjdzie, to co będzie? Więc lepiej z siebie nie dać maksa. Oczywiście jak ich zapytasz, to nie wszyscy na 100% trenują. Ale to jest takie, powiedzmy, 90 parę. I potem zawsze mogą powiedzieć, że no, ale korty były za drogie, trener coś tam, nie miałam sponsora, coś mi nie wyszło, kontuzja. Zawsze łatwiej jest zwalić na cokolwiek, niż powiedzieć, że dałem z siebie 100%, dałam z siebie 100% i po prostu się nie udało osiągnąć zamierzonego celu.
Z tym przejściem właśnie z juniora w takim razie do seniora, jeżeli mówisz, że jest to tak duży problem, to co dla ciebie jako dla trenera jest największym wyzwaniem w tym czasie?
Wydaje mi się, że właśnie jest to taka świadomość młodych zawodników. Znasz model nabywania kompetencji, takie 4 stopnie kompetencji, nieświadoma niekompetencja, świadoma, okej, no to nabywanie kompetencji jest tak, masz najpierw nieświadoma niekompetencja, czyli nawet nie wiesz, że czegoś nie umiesz, potem masz świadomą niekompetencję, czyli okej, wiem, że jest coś, czego nie umiem, potem jest świadoma kompetencja, czyli wiem, że to umiem, ale muszę o tym myśleć i potem na końcu jest nieświadoma kompetencja, czyli już tak dobrze to robię, że nie muszę się nad tym zastanawiać. I wydaje mi się, że na tym etapie najważniejsze jest przeprowadzenie zawodników od nieświadomej niekompetencji do świadomej niekompetencji, czyli wytłumaczenie im, jak ogromną pracę jeszcze muszą wykonać. I jeżeli uda się zawodnika uświadomić i ten zawodnik się tego ogromu pracy nie przestraszy i będzie gotowy się poświęcić naprawdę w 100%, a przy okazji złożą się okoliczności inne, które są bardzo ważne, takie jak finansowanie i nie wiem, sparing partnerzy, dostępność kortów i tak dalej, wiesz o czym mówię oczywiście, to wtedy zawodnik ma jakąś szansę na osiągnięcie sukcesu, bo to jeszcze nie gwarantuje sukcesu.
A czy zawodnicy, albo myślę, nie czy, ale jak szybko oni się zniechęcają do tego, nawet jeżeli przeprowadzisz ich z poziomu nieświadomej niekompetencji do świadomej niekompetencji i ktoś może się poświęcić, zawsze mogą być te takie roadblocki, tak? Przeszkody. I myślę, że to zniechęcenie wydaje mi się, że przychodzi, bo większość, to znaczy wiadomo, są zawodnicy, którzy przechodzą z juniora do seniora i bardzo szybko wspinają się w rankingu, jest to po prostu, idzie w ten sposób, tak? Ale jest też dużo osób, które idą tak i tak naprawdę jest to zależne od wielu, to może być zależne od wielu czynników, tak? Mogą być właśnie kontuzje, mogą być jakieś problemy finansowe, rzeczy, które nie są do końca zależne od zawodnika albo nie są w jego stuprocentowej kontroli, ale mogą być też po prostu zwykły cykl tego, że zawodnik staje się lepszy i te udoskonalenia też zajmują trochę czasu, żeby pojawiły się w grze tego zawodnika. I wiadomo, oprócz tego zawodnicy grają turnieje, więc są inni ludzie, którzy trenują, którzy też grają i też chcą wygrywać. Jak radzić sobie z tym właśnie zniechęceniem? Ze strony trenera oczywiście.
Wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest wsparcie szeroko, nazwijmy to, teamu. Czyli jeżeli zawodnik ma rodziców, którzy nie mówią mu, wiesz co, od roku jesteś na miejscu 1100 ATP albo WTA, może to nie ma sensu, może iść do koledżu, na studia, coś takiego, to na pewno pomaga, jeżeli ma rodziców czy tam bliskich, którzy mówią, słuchaj, średnia czasu dojścia od miejsca w juniorach top 100 do wejścia do top 100 w ATP jest tam, zdaje się, 3,5 roku, czy coś takiego, bardzo się wydłużyła na pewno w ostatnich latach. Jeżeli rodzice czy tam bliscy są tego świadomi i wspierają tego zawodnika, to na pewno ten zawodnik też się czuje bardziej komfortowo. Jeżeli trener głęboko wierzy w swojego zawodnika i nie ma problemu z tym, że jadą na turniej, on przegra w pierwszej rundzie, bo akurat ćwiczyli nowy element techniczny w backhandzie i mu nie wychodził backhand i trener mu nie powie, słuchaj, jesteś beznadziejny, po co my to wszystko ćwiczymy, tylko powie, słuchaj, okej, próbowałeś, nie wyszło, nie ma problemu, wracamy, trenujemy dalej, będzie kolejny turniej. To są ważne aspekty, no i wydaje mi się, że każdy zawodnik ma jakiś swój poziom wewnętrznej motywacji, wewnętrznej determinacji i to jest i tak najważniejsze. Bo są zawodnicy, którzy są zdeterminowani i są zawodnicy, którym się wydaje, że są zdeterminowani. No i tylko ci pierwsi mają szansę tak naprawdę spełnić swój potencjał.
Ważna różnica i też chyba bardzo ważna rzecz do uświadomienia sobie dla każdego zawodnika, której stronie tego jest.
Każdy zawodnik musi sam w głębi, wiesz, serca, czy sam w głębi duszy, czy jakkolwiek to nazwać, usiąść sobie na spokojnie i się zastanowić, czego tak naprawdę chce.
Dokładnie. A czyli mówimy o wsparciu, a teraz z takiej strony tenisowej, stricte tenisowej, przejścia juniora do seniora. W juniorach, tak jak powiedziałeś, zawodnicy mogą wygrywać dużo właśnie takimi swoimi małymi rzeczami, małymi talentami, które po prostu mają, tak? Są naturalne. Potem trzeba rozwijać o wiele więcej. I jak to wygląda w treningach? Czy te treningi między rozwijaniem juniora, a potem przejściem do seniora, czy one się różnią? I jeżeli tak, to jak bardzo?
Nie mogę się wypowiadać za innych trenerów. Ja zawsze miałem taką filozofię, że starałem się budować zawodnika od początku bardzo długofalowo. Na przykład jak przyjechałem na Białoruś, to te dziewczynki, z którymi wtedy pracowałem, miały po 13 lat. Umiały forehand, umiały backhand, umiały go przez 2 godziny nie zepsuć, natomiast slice'a nie umiała żadna, serwis kulał, voleya umiała jedna z czterech, tak naprawdę i tak dalej. I ja sobie postawiłem zadanie po prostu je ukształtować bardziej jako kompletne zawodniczki, bo wiedziałem, że każda z nich będzie tego potrzebowała później. Nawet jeżeli miałoby się to odbyć kosztem jakichś tam wyników bieżących. I jak pracowałem z Martyną Kubką przez 2 lata pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, to też starałem się tak ją prowadzić, żeby dać jej stworzyć jak najwięcej broni, których ona później w dorosłym tenisie będzie mogła używać. Bo łatwo było pójść z Martyną w taki prosty tenis, tak? Ona miała duża, wysoka, super serwis, mocne uderzenia, długie dźwignie. Można było pójść w taki tenis bardzo siłowy, bum, bum, na 2 strzały. Natomiast ja patrzyłem na to tak, że okej, ale być może będzie chciała grać kiedyś debla, więc trzeba ćwiczyć dużo voleya. Slice też jej się przyda, bo chociażby w defensywie albo jak będą jej wrzucały piłki pod nogi, a jest wysoka, musi się umieć chociażby obronić i tak dalej. Więc ja starałem się zawsze budować zawodnika tak, żeby on wchodząc do seniorskiego tenisa umiał wszystko, chociażby na jakimś tam poziomie. Wiadomo, musi mieć swoje bronie, takie stricte swoje, natomiast musi umieć wszystko, żeby jeżeli później przejmie go inny trener, tak, albo jeżeli ja będę dalej trenował, to żeby było na czym budować kolejne jakieś tam właśnie no, arsenał, tak, kolejne bronie. Na pewno jeszcze dołożę do tego, że trening motoryczny, wiadomo, że im zawodnik jest starszy, no to można tego treningu motorycznego robić więcej, no bo już się zakończył etap wzrostu, można te obciążenia o wiele lepiej dopasować i już też zawodnik jest bardziej ukształtowany, widać, co jest jego silną stroną, gdzie są braki, spokojnie tutaj można tym treningiem motorycznym jakoś tam bardziej operować.
Ale teraz moje pytanie, bo wydaje mi się, że globalny rozwój zawodnika, to znaczy ja też nie mam doświadczenia z pracą z młodszymi dziewczynami, ale jeżeli bym pracowała, to na pewno moim celem byłoby rozwijanie tak naprawdę wszystkiego od samego początku, a nie dopiero dokładanie tego tak w wieku tam 14 czy 15, 16 lat. Oczywiście nie mówię tutaj o tobie, bo ty te dziewczyny na Białorusi dostajesz o wieku 13 lat, Martynę w wieku 16 i były po prostu bardzo duże różnice. Ale wydaje mi się, że tak powinno być od początku, prawda? Czyli rozwijanie wszystkiego. I teraz pytanie, dlaczego trenerzy tego nie robią? Czy myślisz, że to jest takie pójście na łatwiznę, że na przykład zawodniczka czy zawodnik ma jakieś tam 2-3 uderzenia i tym wygrywa i okej, to gramy to, bo teraz wygrywa, a nie po prostu takie właśnie patrzenie długofalowe?
Nie do końca umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy się nie zajmowałem trenowaniem takich małych dzieci, ani takich małych przyszłych zawodników, tak to nazwijmy, bo to przecież jeszcze nie są zawodnicy, jak mają po 7, 8, 9, 10 lat, tak naprawdę. Natomiast tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to że chcesz, żeby to dziecko zostało na korcie. Jak ma zostać na korcie, to musi mu jakoś tam chociaż wychodzić. Więc i musi mieć fan na korcie. Więc jeżeli nauczysz te dzieci grać forehandu, backhandu i one są w stanie prowadzić wymianę, to mają fan, bo coś się dzieje. Jak każesz nagle im iść do siatki i uczyć się czegoś nowego i nie wychodzi, a wiedzą, że forehand i backhand wychodzi, to łatwiej jest wiesz, zostać przy tym, co fajne i co znane i tak dalej. Ale to jest jakaś tylko moja taka hipoteza, nie ma w ogóle pokrycia w żadnych doświadczeniach, także tu niestety nie odpowiem.
To znaczy, to prawda, myślę, że na pewno chodzi o to, żeby te dzieci przy tym się zatrzymać, jak są młode, ale też, wiesz co, nawet obserwując zawodniczki już dorosłe, tak, szczególnie po stronie kobiet, to znaczy tak naprawdę tylko po stronie kobiet, widzimy tak dużo braków, nawet u najlepszych zawodniczek świata, braków technicznych, z czego wywodzą się później również braki taktyczne, bo przez to, że jakaś jest technika, to zawodniczka nie jest w stanie zagrać tak, tylko musi zagrać tak, więc taktyka jest tak naprawdę jedna. No i potem tak, wiesz, patrzymy w tył i się zastanawiamy, jak te zawodniczki są tak dobre, jeżeli ciągle tutaj jest tyle do poprawienia, a mimo wszystko do jakiegoś tak naprawdę wysokiego poziomu doszły.
No, wiesz, jaki jest najsilniejszy instynkt człowieka? Adaptacja. Jeżeli ktoś ma super charakter, ma dobre parametry fizyczne, to To tak naprawdę bierzesz Johna Isnera i uczysz go serwisu i prostych uderzeń i on wiele więcej nie musi. Tak? I jest to wystarczające, żeby być w pierwszej dziesiątce. Więc jeżeli patrzysz sobie na Serenę Williams, która ma fenomenalny serwis, świetny forehand i backhand, to ona nie musi umieć serwis, slice'a, ona nie musi chodzić do siatki i grać finezyjnie przy siatce, bo jej fenomenalny serwis i bardzo dobry forehand i bardzo dobry backhand wystarczają, żeby być najlepszą czy jedną z najlepszych tenisistek w historii. I myślę, że tak naprawdę o to się to wszystko rozbija. Czy Serena byłaby twoim zdaniem lepszą tenisistką, gdyby grała slice'a takiego jak gra, nie wiem, Roberta Vinci?
Nie miałoby to żadnego znaczenia.
No właśnie, nie miałoby znaczenia. No to czy jej trenerzy teraz powinni sobie pluć w brodę, że jak miała 12 lat nie uczyli jej slice'a? Myślę, że śpią w nocy spokojnie.
Jasne, myślę, że tak również. Dobra. Powiedz mi, jak to się stało, że trafiłeś na Białoruś?
Na Białoruś trafiłem na zaproszenie Macieja Domki. Był tam wcześniej bodajże rok. Pomagał przy Davis Cupie. Pracował jako opiekun, czy tam trener najstarszej grupy chłopaków i zaprosił mnie jeszcze, zdaje się, w 2015 roku, żebym tam pojechał, natomiast ja się wtedy przygotowywałem do ślubu, więc odmówiłem. Maciek taktycznie poczekał, zadzwonił do mnie 2 dni po ślubie z pytaniem, czy już wziąłem ślub. Ja mówię, że tak, a on mówi, no to może przyjedziesz popracować. Ja mówię, no w sumie to mogę, tylko daj mi chociaż podróż poślubną pojechać. No i po mniej więcej miesiącu byłem na Białorusi. I tak się zaczęła moja przygoda tam, 1,5-roczna mniej więcej.
Jak ta przygoda wyglądała? Ponieważ tu znowu zupełnie inny wiek zawodniczek, tak? 13-14-latki. Byłeś odpowiedzialny za treningi tak jakby codzienne ich, czy jak to wyglądało?
Tak. Na Białorusi, jeżeli grasz w tenisa, to robisz to w Mińsku. To jest na pewno duże ułatwienie. Jest jeden ośrodek centralny, w którym pracowałem właśnie ja i Maciek Domka. Był też Paweł Rzepecki, który odpowiadał za przygotowanie fizyczne w całej akademii. Myślę, że warto to dodać. Ja tam miałem 3 dziewczynki z rocznika 2004. Alonę Falei, Ewelinę Laskiewicz i Krystynę Dmitruk, przepraszam, i Ilarię Grudino. I właśnie Krystynę Dmitruk, która była rocznik 2003. Te trzy z rocznika 2004 to była pierwsza, druga, trzecia rakieta Białorusi. Natomiast tamta była w top 3 starszego rocznika i one po prostu ze mną trenowały codziennie. No i tak naprawdę tutaj możesz pytać o co chcesz, bo jest tak wiele rzeczy, że nie wiem o czym ci opowiedzieć. System jest zupełnie inny.
O, no to o systemie. Porównaj system na Białorusi do naszego.
Dobrze. Pierwsza rzecz, którą na pewno trzeba powiedzieć, jest taka, że zawodnicy i zawodniczki na Białorusi, którzy znajdują się w kadrze, mają całe szkolenie za darmo. To znaczy, że przez 1,5 roku, które ja tam byłem, te 4 dziewczyny, które wymieniłem, myślę, że wydały na swój tenis w porywach $100, jak chciały sobie kupić nowe buty do tenisa. Korty, piłki, trener od motoryki, wyjazdy, wszystko było opłacone przez albo federację, albo przez akademię, bo formalnie to były 2 odrębne podmioty. Natomiast wiadomo, że akademia była jakby sponsorowana przez federację i przez ministerstwo. I to jest, myślę, taka pierwsza i bardzo ważna różnica, ponieważ wszyscy chcą tam być. Nikt sobie nie może pozwolić na to, żeby tam nie być z tych najlepszych. Możliwości treningowe są fenomenalne, a też daje to trenerowi zupełnie inny komfort pracy z zawodnikiem. Coś, co mi zawsze w tenisie trochę przeszkadzało, no to jest tak, że rodzic ci płaci. Więc rodzic przychodzi i wymaga, nawet jeżeli rodzic jest dentystą, a ty jesteś trenerem z potwierdzonym doświadczeniem, wiedzą i tak dalej, Później to się zmienia we współpracę, gdzie zawodnik ci płaci i jak się pokłóci się na treningu, to w zasadzie może cię z dnia na dzień zwolnić. Natomiast tam było to tak, że mnie zatrudniała federacja. Jeżeli zawodniczka się źle zachowywała na ambasadora, to zawsze mówiłem proszę bardzo, tam są drzwi, dziękuję bardzo, widzimy się jutro na treningu. I w zasadzie się robił spokój. I miałem komfort taki, że mogłem na treningu realizować swoją wizję, swój plan treningowy. Nikt mi tam się nie wtrącał. Rodzice przychodzili raz w tygodniu, bo więcej ich nie puszczałem na halę. I tak naprawdę byłem rozliczany na podstawie wyników. Można tak powiedzieć. Czyli w zasadzie tak, jak uważam, że to powinno wyglądać.
Jeszcze tylko wtrącę, bo właśnie mówiłeś o tym systemie, że normalnie płacą rodzice tak i rodzice wymagają, możesz być zwolniony, potem jak już płaci ci zawodnik, to to samo. I przypomniała mi się taka rzecz, którą właściwie złote słowa Svena Grunefelda, który powiedział, zawsze mówi, że jego pierwszy dzień w pracy może być jego ostatnim dniem i jak bardzo jest ważne to, żeby właśnie nie martwić się tym, że można zostać zwolnionym, tak? Bo jeżeli trenerzy będą się tym martwić, no to wtedy nie będą wykonywać swojej pracy tak, jak powinni.
Zgadzam się w 100%. Jeżeli podejmujesz decyzję, mając z tyłu głowy, że po tej decyzji możesz zostać zwolniony, to to, co masz z tyłu głowy, wpływa na to, jaką decyzję podejmujesz. A niestety są tak zwane non-compromisable, tak? Czy non-negotiables, na które się czasami nie można zgodzić i no jak się zgodzisz, to przegrałeś, a jak się nie zgodzisz i zostajesz zwolniony i ci to przeszkadza, no to też przegrywasz.
Czy uważasz, że w Polsce taki system mógłby istnieć, gdzie federacja po prostu bierze najlepszych zawodników z rocznika i ma swoich trenerów i tam ci trenerzy się rozwijają, czy ci zawodnicy się rozwijają, czy uważasz, że lepszą opcją jest to, co mamy do tej pory, bo wydaje mi się, że jest dużo plusów i minusów przy tak naprawdę obu opcjach.
Wydaje mi się, że jest to trudne. Byłoby to trudne do zrealizowania, chociażby ze względu na to, że w Białorusi mieszka 8 milionów ludzi. Z tego 3 miliony prawie w Mińsku i tak naprawdę wszyscy się znajdują w tym Mińsku i łatwiej jest to zorganizować. Ja ci podam tylko na przykładzie rocznika Martyny, czyli 2001, gdzie Iga Świątek jest z Warszawy, Martyna Kubka jest z Zielonej Góry, Maja Chwalińska jest bodajże z Dąbrowy Górniczej, czy tam ze Śląska, nie wiem dokładnie skąd. I teraz teraz jak są dorosłe, mają po 19 lat, nie ma problemu, mogą wszystkie się skoszarować, brzydko mówiąc, w centrum Polskiego Związku Tenisowego, jeżeli takie powstanie w Kozerkach, zgodnie z planami. Natomiast czy w wieku 13 lat by były skłonne wszystkie się wyprowadzić i trenować? Mam wątpliwości. Więc myślę, że tutaj logistyka mogłaby stanąć na przeszkodzie. Natomiast oprócz tego, jeżeli dobrze wiem, to tak ma docelowo wyglądać to Centrum Szkoleniowe Polskiego Związku Tenisowego, że ma być na stałe trener od motoryki i każdy zawodnik, który będzie objęty, nie wiem, programem, dofinansowaniem, czy tam będzie w kadrze, będzie mógł przyjechać, trenować i nie będzie musiał za to płacić. Więc wydaje mi się, że tak jakby ten aspekt da się skopiować w Polsce i na pewno byłoby to z korzyścią dla wszystkich, którzy chcieliby w tym uczestniczyć. Wszystkich zawodników. Mhm.
Jakie jeszcze różnice pomiędzy Polską a Białorusią?
Kolejna różnica była jakby bardzo ważna, była taka, że ponieważ, znowu wynikająca z logistyki, ponieważ wszyscy trenowali w Mińsku, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to jest dzisiaj, natomiast jak ja tam byłem 2016-2017 rok, to my tak trochę pół żartem, pół serio mówiliśmy, że w Mińsku jest więcej kortów twardych w hali niż w całej Polsce, bo hala na 4 korty z hardem była mniej więcej co drugie skrzyżowanie i było ze 2 czy 3 obiekty takie po 12 hardów w hali. Nie mówię o balonach, mówię o halach. Mhm. W związku z tym naprawdę było sporo zawodników, których można było zapraszać do nas na treningi, na sparingi i tak dalej. Mieliśmy w Akademii jasno określony plan tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek treningi, w środa punkty, czwartek, piątek treningi, sobota punkty. I w zasadzie cały Mińsk trenował, podporządkowując się pod nasz plan. W związku z tym ja mogłem zadzwonić w dowolnej chwili do dowolnego klubu czy tam dowolnego trenera, powiedzieć, że potrzebuję dla jednej z zawodniczek sparingu, innej zawodniczki na sparing, i oni mnie tylko pytali, czy w sobotę tam o 10, czy o 8, czy o której mi pasuje, i bo wszyscy w sobotę i wszyscy w środę grają na punkty. I to było coś, co mi się bardzo podobało. Jest to połączone z tym, że w Akademii wszyscy trenowali w grupach, więc też nie było problemu, żebym ja na przykład wziął ze starszej grupy kogoś na sparing albo na trening nawet, i odwrotnie, oni czasami mówili, że ktoś tam wyjechał na turniej, potrzebują czwartego, tam czwartej zawodniczki, ja oddawałem jedną zawodniczkę na trening. I to jest coś, czego mi w Polsce bardzo, bardzo brakuje. Miałem takie trochę zderzenie właśnie. Jak wyjechałem z Białorusi i zaczęliśmy współpracować z Martyną, to była współpraca jeden na jeden. Brakowało mi takich miejsc, żebym mógł przyjechać na 3, 4, 5 dni, żeby była właśnie Martyna, żeby była Weronika Falkowska, żeby była, nie wiem, właśnie Majka Chwalińska czy Stefa Rogozińska-Dzik, i żeby można te dziewczyny na 3, 4 dni zebrać i pograć, po prostu pograć, potrenować, posparować. Takich miejsc mi brakowało i wydaje mi się, że do dzisiaj jest to problemem w Polsce. Trenerzy dosyć zazdrośnie, jakbym to tak nazwał, chronią swoich zawodników czy zawodniczki, niechętnie oddają do innych trenerów na wspólne treningi. Nie do końca wiem, z czego wynika taki problem, może za mało i za krótko w Polsce pracowałem. Natomiast widzę, że jest jakaś taka, jest jakiś taki opór przed organizowaniem wspólnych treningów.
Może to centrum w Kozerkach rozwiąże ten problem, jeżeli po prostu będą właśnie takie zgrupowania, obozy trochę częściej. A jeżeli chodzi o trenerów, którzy nie chcą wysyłać swoich zawodniczek, to wydaje mi się, że też zawsze trener może pojechać razem z zawodniczką, prawda? I wydaje mi się, że tak też byłoby najbardziej optymalnie. No tylko też na to się składa oczywiście wiele różnych rzeczy. Inni zawodnicy, finanse i tak dalej, więc rozumiem też, że nie zawsze to może się udać, no ale też musimy pamiętać o tym, że szczególnie w kraju, gdzie tych zawodników nie ma aż tak dużo, powinniśmy się trzymać i każdego, z którym możemy pograć, szczególnie właśnie też porywalizować z tego samego rocznika, czy trochę młodszy, trochę starszy, ale na podobnym poziomie, to jest naprawdę warte bardzo dużo.
Zdecydowanie. Jakby ja uważam, że te dziewczyny, z którymi ja pracowałem na Białorusi, rozwijały się w takim tempie, bo tylko ci powiem, że te dziewczyny, z tych czterech dziewczyn, które ja miałem, jedna już prawie nie gra w tenisa ze względu na jakieś tam późniejsze kontuzje, natomiast te trzy pozostałe, zdaje się, są wszystkie w top 30 na ITF-ie w tej chwili, 16-latki, więc to też pokazuje, jaki potencjał miały. Na pewno to, że rywalizowały ze sobą codziennie i na treningu i na sparingach, miało ogromny wpływ na tempo postępów, które poczyniły. Jestem o tym 100% przekonany. Jest to samo też było ze starszymi grupami, to samo było w grupach chłopięcych czy męskich, które trenowały na hali obok. Na pewno. Jestem dużym zwolennikiem trenowania nie jeden na jeden, jeżeli tylko jest taka możliwość.
Wydaje mi się też, że dużo zawodników czy zawodniczek może bardziej ma opór właśnie przed taką rywalizacją pozaturniejową. A jak dla mnie to jest chyba najlepsza rzecz, jaka może być. Zresztą teraz też my trenujemy, robimy przygotowanie w Akademii Muratoglu, tak? W zeszłym roku była tutaj też Pawluczenkowa, była Wiklian Trzewa. Wiadomo, kilka dziewczyn też trenuje w Monako, więc godzina drogi może i nawet na tą godzina drogi po prostu w samochodzie, tak? Ale nawet na 2 godziny bardzo chętnie dziewczyny z Monako przyjeżdżają tutaj, żeby trenować, to jest na przykład raz, dwa razy w tygodniu, dlatego że no, nie da się porównać tego treningu z drugą zawodniczką z turu z treningiem po prostu ze sparring partnerem, mimo że nawet ten sparring partner może grać lepiej, ale to jest zupełnie inna przekładka, tak? Zupełnie inna przekładka, gdzie masz zawodniczkę, z którą wiesz, że możesz się spotkać w turnieju i grasz z nią trening czy sparring, więc kolejny added value.
Stuprocentowo się zgadzam z tobą tutaj.
Jeżeli chodzi o Białoruś jeszcze, co taka największa lekcja stamtąd, albo znowu może coś, co cię zaskoczyło, albo coś, co wyniosłeś i pamiętasz stamtąd? Czy jest coś, co się wyróżnia?
Dużo lekcji, ponieważ ja tam jechałem, nie znając w ogóle języka rosyjskiego. Na Białorusi się mówi w większości po rosyjsku. Nie znałem ani słowa. Po czym po 2 miesiącach pobytu tam wysłali mnie na Orange Bowl z 13-latkami, które nie mówiły po angielsku, a ja nie mówiłem po rosyjsku, więc to było świetne doświadczenie. Natomiast bardzo fajne.
Szybko się nauczyłeś języka.
Nie miałem wyjścia. Więc to jest bardzo ważna lekcja, że jak człowiek jest przymuszony, to jest w stanie się bardzo szybko zaadaptować. Drugie to, co mnie uderzyło, to jednak różnica w podejściu zawodników. Tam nie było marudzenia, tam nie było gadania, tylko jak trener powiedział, to była praca wykonana. I jakby dużo większy szacunek do zawodu trenera, zarówno po stronie zawodników, jak i po stronie rodziców. I w ogóle jakby w środowisku. Oni mają stopnie trenerskie, mają takie pojęcie jak zasłużony trener, którego się dostaje, nadaje go tam Ministerstwo Sportu po osiągnięciu jakichś konkretnych wyników przez podopiecznych. Jakby trener to jest ktoś w środowisku i jakby ludzie w społeczeństwie o tym wiedzą i to mi się bardzo podobało. Czy coś jeszcze takiego? No chyba te kwestie, o których ci powiedziałem właśnie, te treningi grupowe, to, że ludzie byli otwarci na wspólne treningi, wspólne wyjazdy, na rywalizacje. Wiesz, myśmy trenowali, tam na tym obiekcie są 2 hale po 4 korty. Jedna jest dla mężczyzn, druga jest dla kobiet. W związku z tym, jak ja przychodziłem, my mieliśmy treningi najczęściej od 8 do 10, bo potem te dziewczyny szły do szkoły. To przychodziliśmy na 7:30 na rozgrzewkę, a tam już na przykład biegała spocona Sabalenka, tak? Już po półgodzinnej rozgrzewce jeszcze wcześniej przed nami. Albo wchodziliśmy o 8 na kort, a tam już od godziny trenowała Sosnowicz, tak? Albo wchodzimy na popołudniową rozgrzewkę przed drugim blokiem treningowym, a tam Azarenka w 5. miesiącu ciąży trenuje z trenerem od przygotowania fizycznego na tej samej siłowni. To tak dokładnie sytuację mieliśmy. I myślę, że to było coś, co miało też ogromny wpływ na motywację tych młodych zawodniczek. I też zdarzało się tak, że te starsze zapraszały te młodsze i nie było tak, że nie, przecież nie będę grała z 14-latką. Nie, przychodził trener Sosnowicz i mówił, słuchaj, potrzebuję tam, nie wiem, poćwiczyć se retu, tak? Czy twoja tam Krystyna czy Alona mogłyby przyjść poserwować. Wiem, że to nie to tempo, ale dla nich będzie fajne, tak? I on sam wyszedł z taką propozycją, zaprosił. No, nie chcę tutaj żadnych zarzutów jakby pod kątem tu naszych czy starszych zawodników i tak dalej, ale jest mi ciężko sobie wyobrazić, jeszcze tam parę lat temu, że 14-latek zostaje zaproszony na trening czy do Jurka Janowicza, czy do Michała Przysiężnego. Nie wiem, być może takie sytuacje były, natomiast jakby tam to było po prostu na porządku dziennym. To się zdarzało codziennie. A w Polsce być może właśnie też ze względów logistycznych, że nie wszyscy trenują w tym samym mieście, no to pewnie się to dzieje rzadziej albo wcale.
No, może rzeczywiście też ze względów logistycznych to wynika tak naprawdę, ponieważ jak myślę o tym, co się dzieje tutaj właśnie w Akademii, to też jest podobnie. My też często chcę wziąć dziewczynę, która jest młodsza, bo tak samo 15-latka, czy 14, czy 16-latka dla Alizy, no to jest też zupełnie inny bodziec i to też jest adaptacja do czegoś innego, prawda? Dokładnie. Więc te wszystkie rzeczy są, Te wszystkie rzeczy są ważne tak naprawdę, mimo że myślimy, że może, a co to za różnica? Nie, to wszystko ma znaczenie.
Tutaj mały ukłon w stronę Piotrka Sierzputowskiego, bo wiem, że Iga i Piotrek ostatnio zaprosili młodą, utalentowaną Weronikę Ewald do wspólnych treningów, także o tym wiem, więc mogę o tym powiedzieć.
Tak, i też pamiętajmy właśnie o tych benefitach dla młodszych zawodniczek, jaki to jest
oczywiście,
wielki kop.
Tak.
To jest taka wielka motywacja, po prostu poodbijać, zobaczyć, że wow, no jednak to nie jest, bo wiadomo, odbijać mogą razem, tak? I to nie będzie tak, że jedna strona jest o wiele lepsza niż druga, tylko będą w stanie trzymać piłkę w korcie, będą w stanie
oczywiście
rozegrać trening. I to jest no, mega fajna motywacja też dla młodszych zawodniczek do tego, bo zobaczą, że wow, to kurczę, to może wcale nie jest
oczywiście
tak daleko, jeżeli jestem w stanie po prostu na tym korcie być i grać z tą osobą. Bogdan,
różnica
powiedz jeszcze...
właśnie wynika tutaj z tego, że w Polsce, znaczy w Polsce, tutaj Piotrek czy Iga musieli wyjść jakby, wiesz, z jakąś tam inicjatywą i sami zaprosić taką, tak, Weronikę na trening. Na Białorusi ze względu na to, że jest jedno centrum szkoleniowe i wszyscy są finansowani przez związek, to po prostu nie było możliwości, żeby oni odmówili. Tak, wiadomo, ja nie mogłem prosić Sabalenki codziennie, żeby grała z moimi zawodniczkami, ale co do zasady, jeżeli bym przyszedł i powiedział, że Arina, słuchaj, może byś wzięła tam, nie wiem, Ewelinę na trening, to raczej by się zgodziła, tak? Bo wszyscy trenują w tym samym obiekcie, wszyscy są finansowani przez związek. Ona ma pomóc, jak to się mówi po rosyjsku, rastić, czyli wyrastać tych młodszych następców i tak dalej. Także tutaj jakby w ten sposób to funkcjonowało.
Bogdan, powiedz jeszcze trochę na koniec o swoim nowym projekcie, bo widziałam, że ostatnio coś tam się zaczyna dziać. The Tennis Lab, tak?
Tennis Talent Lab.
Tennis Talent
tak.
Lab. Co to jest, jak to wygląda i dlaczego?
To jest na razie projekt online bardziej, który współtworzę z Marcinem Filipowiczem, trenerem od przygotowania fizycznego. Plan jest taki, żeby wrzucać treningi, które będą się, znaczy filmiki szkoleniowe w danej tematyce. Jeden filmik będzie zawsze z jednego konkretnego uderzenia, bądź też aspektu jakiegoś tenisowego, kortowego, z punktu widzenia mojego, czyli tenisowego, i z punktu widzenia Marcina, czyli od strony motorycznej. Wydaje mi się, że ten trening zintegrowany już w Polsce jest jako hasło dosyć popularny. Tutaj trener Mietek Bogusławski do spółki z resztą trenerów szkolących PZT go dosyć mocno promują, bo jest zresztą bardzo skuteczny i efektywny. Nie wiem, czy wszyscy mają pomysł, jak takie treningi robić. My te treningi z Marcinem robimy regularnie i pomyśleliśmy sobie, że może fajnie by było się trochę podzielić tym, co robimy na korcie wspólnie. Natomiast projekt będzie nagrywany, czy jest nagrywany po angielsku i będziemy dodawali również rosyjski. Chcemy docelowo ściągać po prostu zawodników tutaj. No jeżeli się uda, to na stałe, a jeżeli nie, to na takie, powiedzmy, tygodnie konsultacyjne. Stworzyć jakieś docelowo fajne miejsce, do którego ci zawodnicy będą mogli przyjechać i będą wiedzieli, że dostaną dobry trening tenisowy, dobry trening motoryczny i jakby cały taki full package opieki. Mam nadzieję, że na profesjonalnym poziomie, no bo wiadomo, że ciężko jest samego siebie oceniać.
Myślę, że tylko na profesjonalnym poziomie, w to nie wątpię. Ale jeszcze pytanie o te filmiki. Czy te filmiki będą, czy to będzie jakiś kurs, do którego będzie subskrypcja, czy to będą po prostu filmiki takie jakby promujące te treningi, czy pokazujące?
Nie, to będą filmiki, które będziemy wrzucali na Instagrama i na Facebooka, raczej w dosyć krótkiej, okrojonej wersji. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić tak, żeby powiedzmy jeden filmik to był maks 3 minuty, czyli 2-3 ćwiczenia motoryczne, 2-3 ćwiczenia tenisowe. Dodatkowo jest, czy będzie, czy jest kanał na YouTubie, na którym będzie trochę bardziej rozszerzona wersja tych wszystkich ćwiczeń, czyli będzie dokładnie opisane, o co chodzi, dlaczego takie ćwiczenie wybraliśmy, jakby jakie są benefity, ale też bez przesady, myślę, że tam to bardziej kwestia 5-6 minut. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj każdy ma mało czasu, attention span człowieka spadło zdecydowanie, więc też nikt nie będzie oglądał nie wiadomo czego, a bardziej chodzi o przekazanie idei, pokazanie paru nowych fajnych ćwiczeń.
No słuchaj, my już gadamy prawie godzinę i wiem, że ten attention span jest krótki, ale myślę, że większość dotrwa z nami do samego końca. Ja bym
Mam
słuchała takich
nadzieję.
Filmików, które by były nawet dłuższe, dlatego że to jest nauka, więc to jest zupełnie coś innego niż jakieś tam inne filmiki czy inny content. Powiedz
Czyli
jeszcze,
będziesz moim pierwszym subskrybentem.
Na pewno będę twoim subskrybentem. Może nie pierwszym, bo nie wiem, czy już masz, ale będę. Jak mogą cię słuchacze znaleźć? Na Instagramie mówisz, będzie Facebook, jest YouTube. Tak, żeby konkretnie, co? Tennis Talent Lab?
Tennis Talent Lab. Tak się nazywa nasz wspólny projekt. Ja mam jeszcze, zdaje się, jakiś swój fanpage jako tennis coach, ale w zasadzie już z niego nie korzystam od bodajże 1,5 roku, więc tam raczej nic aktualnego nie będzie. Tennis Talent Lab, tam będziemy wrzucali wszystkie filmiki. Już to ruszyło, także można, jak ktoś chce, to może wejść zobaczyć, zdaje się, jutro albo... no nie wiem, kiedy wypuścisz podcast, natomiast zdaje się, że jutro będziemy wrzucali pierwszy filmik już z konkretnymi ćwiczeniami.
Mhm. Czyli, dobra, słyszeliście Państwo, Tennis Talent Lab, zapraszamy wszystkich teraz do subskrypcji. Zobaczymy, ile nasz podcast da Wam nowych subskrybentów i ludzi, którzy będą to oglądać. Ja jak najbardziej polecam. Sama będę się uczyć i patrzeć, co tam się dzieje. Bogdan, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i życzę powodzenia we wszystkim.
Dziękuję bardzo, również bardzo miło było porozmawiać z Tobą. Przekaż proszę pozdrowienia swojej zawodniczce i również trzymam kciuki za dobre rezultaty w kolejnym sezonie.
Super, dziękujemy również Państwu za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To już koniec tego odcinka. Jeżeli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, podziel się nim proszę ze znajomymi, aby jak najwięcej osób mogło z niego wynieść coś dla siebie. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego podcastu oraz odwiedzenia moich profili na YouTubie, Instagramie i Facebooku, co pozwoli Ci być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia!